Jeśli śledzicie czytania w Bibliach, to możecie otworzyć Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Ostatni paragraf tutaj w tym rozdziale. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nim nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, zwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przeniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, że tę rzecz dopuściłeś do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: tak jest, za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Panie Boże, dziękujemy Tobie za tą wczesną historię, czy historię wczesnego Kościoła. To, jak Panie działałeś w tamtym czasie przez apostołów i jak działałeś przez wszystkie Twoje sługi. Panie, dziękujemy też, że mamy tę księgę i możemy ją czytać i że ona jest też drogowskazem dla nas, dla naszego Kościoła, dla naszego chrześcijańskiego życia. Prosimy Cię, abyś dzisiaj pobłogosławił nasze rozważania nad Twoim Słowem, abyś, Panie, darzył nas mądrością, kiedy je słyszymy, kiedy je przyjmujemy i wykonujemy. Prosimy Cię, zechciej nas błogosławić w Twoim duchu. Amen. Drodzy, druga niedziela Wielkanocy. Chrystus zmartwychwstał, tak? Chrystus zmartwychwstał. Chrystus wstąpił do nieba. No i właśnie, co dalej? Co dalej? Co dalej się dzieje w tym opowiadaniu? Na Kościół wstępuje Duch Święty. I co dalej? I to wszystko? Żyjmy dalej, cieszmy się, radujmy. Wydaje mi się, że ciekawe jest to, co się dzieje z ludźmi tak naprawdę w świetle zmartwychwstania, w świetle zstąpienia Ducha na apostołów i na uczniów. Właśnie ta pierwsza część Dziejów Apostolskich opisuje nam taką szczególny czas w życiu Kościoła, szczególną wspólnotę miłości, jaka powstała wśród uczniów Chrystusa. Czytamy o tym tak naprawdę w kilku fragmentach tutaj, w tych pierwszych rozdziałach. Na początku, w drugim rozdziale, czytamy właśnie o tym, że co nastąpiło, że oni trwali razem, tak? We wspólnocie, w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, tak? To była praktyka pierwszego Kościoła. Wszyscy wierzący, ciekawe, czytamy w 2:44, wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Czyli zobaczcie, była modlitwa, dzielenie chleba i taka swoista, można by powiedzieć, koinonia. Pewnie słyszeliście już to słowo nieraz w Kościele, koinonia, koinonia, niektórzy w ten sposób wypowiadają. Czytamy, że wszyscy wierzący mieli wszystko wspólne, koinos, koinonia, koinos. W Nowym Testamencie, słuchajcie, często to słowo, nie zawsze, ale często to słowo koinonia odnosi się do partnerstwa, ale do partnerstwa tak naprawdę w sprawach finansowych. Tak, z jednej strony odnosi się rzeczywiście do społeczności, do bycia we wspólnocie, ale ta wspólnota, słuchajcie, to nie jest taki klub, gdzie, nie wiem, siadamy przy kawie i wyżalamy się, jak życie jest ciężkie i jak nam jest źle. Raczej to jest takie partnerstwo, to jest oddanie sobie nawzajem, to jest wspólne, można powiedzieć, troszczenie się o siebie nawzajem. Także słowo to, koinonia, bardzo często odnosi się do partnerstwa w sprawach finansowych. Szczególnie jak czytamy list do Filipian, jak wiecie, Filipianie byli tymi, którzy łożyli na służbę apostoła Pawła, tak? On podróżował dużo do Macedonii i w inne rejony. Filipianie jako bogaty zbór mieli po prostu udział, byli partnerami w jego misji. Zobaczcie, 4 rozdział Filipian, werset 15. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim, partnerem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Co dawali? Dawali pieniądze przede wszystkim, a przyjmowali co? No, przyjmowali innych braci, tak? Przyjmowali apostołów, troszczyli się o innych. W Dziejach Apostolskich czytamy, że koinonia, partnerstwo we wczesnym kościele, w tym pierwszym kościele, polegało na tym, że wierzący sprzedawali swoje posiadłości, aby okazać partnerstwo ze swoimi mniej zamożnymi braćmi. I ja to za chwilę będę jeszcze wyjaśniał. Ale zobaczcie, to jest coś niesamowitego. Myślę, że w tamtych czasach, szczególnie też w kontekście takich przypowieści Jezusa, jak przypowieść o bogaczu. Pamiętacie tą przypowieść? Bogacz, był pewien bogacz, który co? Wybudował sobie posiadłości. Wybudował sobie swój wielki dom. Wybudował sobie stodoły, do której zebrał co? Wystarczającą ilość zboża, że nie wiem, jakby przyszło 7 chudych lat, to pewnie byłby zabezpieczony i tak dalej, nie? Powiedział teraz, duszo moja, możesz być spokojna. Jestem zabezpieczony do końca życia. Jestem młodym rentierem, mam 43 lata, wystarczająco na koncie, żeby po prostu już się nie martwić do końca życia. Mogę żyć z tych wszystkich profitów z banku, tak? Gdzie tam na kontach co miesiąc przybywa. Więc w takim kontekście, słuchajcie, w kontekście w ogóle świata grecko-rzymskiego, to jest coś niesamowitego, że wierzący, słuchajcie, sprzedawali swoje majątki, aby wesprzeć potrzebujących, aby wesprzeć potrzebujących. Dlaczego to zrobili, słuchajcie? Dlaczego to zrobili? Zobaczcie, apostołowie zwiastowali im z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana. Słuchajcie, to byli ludzie, którzy naprawdę w sercach ujęło ich to, co Chrystus zrobił. W sercach ujęło ich to dzieło, którego Chrystus dokonał, że On, będąc bogaty, ogołocił się dla nich. Tak? Tak jak Paweł pisze znowu do Filipian, do tych bogaczy w tamtym czasie. Chrystus stał się dla was biedny. Chrystus stał się waszym sługą, aby was wszystkich pobłogosławić, aby was wzbogacić, abyście wy byli naprawdę bogaczami. Ale bogaczami w takim głębszym sensie, nie tylko to, że macie dzisiaj pieniądze. Także ci ludzie, ten pierwszy Kościół widział wielkie poświęcenie Chrystusa właśnie dla nich, doświadczyli mocy zmartwychwstania Chrystusa i dlatego poświęcali swoje bogactwa, tak jak Chrystus poświęcił swoje bogactwo niebiańskie dla innych, tak oni poświęcali swoje bogactwo dla innych. Także zobaczcie, to, co się musiało z nimi wydarzyć, to jest na pewno to, że doświadczyli wielkiej miłości Bożej w ich życiu, tak? To jest pierwsza rzecz. Jeśli kiedyś już to tłumaczyliśmy nieraz tutaj zza tej kazalnicy, że zobaczcie, to jest taka spirala miłości, nie? To, co Chrystus zrobił. On pierwszy wychodzi z miłością do nas i co? I my w zamian też powinniśmy kochać Jego i powinniśmy kochać innych. I tą miłość jakby przekazywać dalej. Także oni bardzo głęboko doświadczyli tej Bożej miłości i dlatego pokochali swoich braci, dzieląc się z nimi, z potrzebującymi swoimi pieniędzmi. Zobaczcie, to jest to, co zresztą inni apostołowie, jakby cały Nowy Testament wyraźnie mówi, że tak żył pierwszy Kościół i do tego apostołowie wzywali. Tylko dzisiaj było czytanie z pierwszego listu Jana, ja przeczytam z kolejnego rozdziału tego listu, 3:17. Zobaczcie, tak mówi apostoł Jan. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, tak, jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże może mieszkać w nim miłość Boża, tak? To jest skierowane do tych, którzy mają, tak? Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, widzi brata w potrzebie, zamyka przed nim serce swoje, jakże może mieszkać w nim miłość Boża. Także coś niesamowitego, słuchajcie, dzieje się. Oni naprawdę doświadczyli Bożej miłości i tą miłość zaczęli praktykować w swoim życiu. Oczywiście, słuchajcie, dzisiaj te fragmenty w historii Kościoła na różne sposoby te fragmenty odczytywano i tak samo dzisiaj są tacy nauczyciele, ja bym nazwał ich fałszywymi nauczycielami, którzy w oparciu o te fragmenty z dziejów apostolskich też próbują stosować złe nauki w złym kierunku. Na przykład są takie nauki w kościołach czy gdzieś w grupach, które się nazywają kościołami, że właściwą postawą dla chrześcijan jest ekonomiczny komunalizm, tak? Czy to jest właściwe, tak, że no to teraz powinniśmy wszyscy wszystko sprzedać i zamieszkać gdzie? Gdzie byśmy kupili kawał ziemi, żeby tam zamieszkać? Gdzieś pod lasem może? Z której strony Wrocławia jest jakiś kawał ziemi, żebyśmy sobie farmę zbudowali? Słuchajcie, nic nie ma nowego pod słońcem, jak mówi Salomon. Powinniśmy się czasami uczyć z historii, albo częściej się powinniśmy uczyć z historii. Słyszeliście o Qumran? Sekcie z Qumran? Eseńczykach tak zwanych? To ci, którzy w oczekiwaniu na nadejście Mesjasza, tak jeszcze przed Jezusem, drugi wiek prawdopodobnie przed Jezusem i pierwszy też, to ci, którzy opuścili swoje posiadłości, spieniężyli wszystko i wynieśli się gdzie? Właśnie na pustynię, w pobliżu jaskiń, żeby tam oczekiwać nadejścia Mesjasza. Ich przywódcą był niejaki nauczyciel sprawiedliwości. Tak? No, dostać się tam nie było też łatwo. Trzeba było przez rok przejść specjalne testy i tak dalej. No i na końcu tych testów wręczałeś tej społeczności swój majątek, tak? Wszystko zostawało we wspólnej kasie i tak dalej, nie? Można by pomyśleć o jakichś tam amerykańskich grupach, nie wiem, czy to kwakrów, czy jakichś amiszów, tak, którzy się razem gromadzą z dala od świata, się odcinają, tworzą własne takie rzeczy. Nie wiem, która z nich akurat trzyma wspólną kasę, może trzymają wspólną kasę, co... Ale są też pozytywne przykłady, tak? Herrnhut jest innym pozytywnym przykładem, gdzie społeczność pracuje, ale znowu nie po to, żeby wszystko mieć wspólne, ale po to, żeby wspierać. Słuchajcie, Biblia tego nie naucza. Biblia nie naucza ekonomicznego komunalizmu. Przede wszystkim, zobaczcie, w Dziejach 2:45 i później w Dziejach 4:2:45 najpierw. Coś tu... A gdzie jestem? No tak, w pierwszym liście Jana szukam Dziejów 2:45. Zobaczcie, sprzedawali posiadłości i mienie, rozdzielali je wszystkim, komu było potrzeba. i podobną rzecz czytamy w 4:34. Kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Przede wszystkim, słuchajcie, to nie było tak, że oni na hura po prostu sprzedawali wszystko, jak tylko była okazja. Oni je sprzedawali, kiedy była potrzeba. Tak? Widzieli brata w potrzebie, widzieli braci, siostry w potrzebie i wtedy sprzedawali swoje majątności, gdy była realna potrzeba pomocy. W Dziejach 5:4 czytamy, zobaczcie, co Piotr mówi do Ananiasza. Czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Tak? Czy póki miałeś to, nie było to twoje? Nie? Ananiasz miał dobrowolność w spożytkowaniu swoich pieniędzy, tak? Miał dowolność. To nie był przymus. Apostołowie nie kazali mu niczego sprzedać. Tak? To była jego decyzja i jego fałszywa przysięga. Potem jeszcze do tego wrócimy. Co dalej? Moglibyśmy sobie pomyśleć, wow, no to rzeczywiście, to byli ludzie, którzy... No to co, oni się pozbyli dachu nad głową, to gdzie oni później mieszkali? Sprzedawali swoje posiadłości, sprzedawali swoje ziemie i domy. Jak myślicie, o co chodzi? Wyzbyli się swoich domów, czy nie? Tak, dokładnie. Mieli tego wiele, tak? To nie był ktoś, kto miał jeden dom, no, w którym musiał mieszkać z rodziną. To był raczej ktoś, kto miał może kilka posiadłości, nie? Taki Barnaba pochodził z Cypru i niektórzy komentatorzy sugerują, że posiadłość, którą sprzedał, była właśnie jakąś ziemią na Cyprze. Tak, on teraz już był w Jerozolimie, więc gdzieś tam ziemię na innej wyspie, tak, po prostu sprzedał, żeby ktoś postawił hotel i żeby za 20 wieków później mogli turyści. Nie żartuję. Ale słuchajcie, na przykład w pierwszym Tymoteusza, jak chcecie, to też się udajcie tam. Pierwszy Tymoteusza, 6 rozdział, wersety 17-18. Paweł poucza swojego młodszego kolegę, tak? Po fachu, że tak powiem, młodszego pastora. Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili, nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. A żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Jedna rzecz, ten pierwsza linijka tutaj jest ważna, słuchajcie. My sobie tego czasami nie uświadamiamy, czasami mamy takie romantyczne wizje tego pierwszego kościoła, że to byli naprawdę biedni, biedni rolnicy, którzy tylko uwierzyli w Jezusa. Nie. Naprawdę, tak jak kościół Filipi, tak tutaj Tymoteusz służył wśród bogatych ludzi. Byli bogaci. No bo jak on miałby co pójść do jakiegoś Rzymianina i powiedzieć, słuchaj stary, powinieneś służyć swoim... Nie, to ci bogacze, którzy byli już w kościele, którzy byli częścią zboru, tak? Paweł mówi do nich, przemawiaj w ten sposób. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili, nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, tak? I słuchajcie, no oczywiście nam gdzieś tutaj w tle odzywają się słowa Jezusa, czy rozmowa z Piotrem. Czy bogaty może być zbawiony? Czy nie? Tak, może być, ale jemu jest ciężej, tak? Jest... Może wielbłądowi jest łatwiej się przecisnąć przez ucho igielne czasami niż bogatemu. Ale to nie znaczy, że Bóg nie ma łaski dla bogatych także. Więc wydaje mi się, że słuchajcie, wielkim przekłamaniem niektórych nauczycieli jest to, czy było w historii to, że rzeczywiście trzeba było, nie wiem, praktykować jakąś ascezę, sprzedać wszystkie swoje posiadłości i tak dalej. Nie. Zasada jest taka, jeśli masz w czymś dobrobyt, jeśli masz dar i ten dar jest twój i masz dosyt, że tak powiem, tego, to jest też rzecz, którą możesz właśnie w sposób dobrowolny spożytkować, żeby błogosławić tym innych, tak? Nie? W innych miejscach oczywiście Jezus mówi, wskazuje na szlachetność biednej wdowy, która wrzuciła wszystko. Ale to nie jest ogólnie też kierunek, do którego Biblia nas wzywa, żebyśmy wszystko wrzucili, tak? No, tym bardziej, jeśli mamy rodziny i ja rozumiem, no, jak, nie wiem, może czasami, jeśli my nie mamy dużych potrzeb samemu, moglibyśmy się podzielić, ale No ale to też są inni od nas zależni, więc tak naprawdę nie chodzi o totalne wyzbywanie się nieruchomości. Członkowie byli zamożni. Mamy jednak do czynienia tutaj z taką sytuacją, kiedy rzeczywiście bogaci ludzie, doświadczywszy miłości Chrystusa, naśladują Chrystusa po prostu, tak? Czyli oni w swoim bogactwie teraz wyprzedają to, co mają, ogałacają się, można powiedzieć, z czegoś, tak jak Chrystus się zupełnie ogołocił i stają się sługami innych. Także mamy do czynienia z sytuacją niezwykłą, z sytuacją niespotykaną na skalę światową do tej pory. Mówię, bogacz z przypowieści Jezusa buduje dla siebie, zabezpiecza siebie nieruchomościami. Rzymianie to samo, ale ci, którzy mieli więcej domów, więcej nieruchomości, sprzedawali je, aby wspomóc potrzebujących. Ciekawe jest to, że w 4:33, Dziejach Apostolskich 4:33 czytamy, że łaska była na nich wszystkich. Zobaczcie, łaska Boża była na nich wszystkich, tak? Oni się tego wyzbywali, a jednak wzrastali w łaskę. Wzrastali w coś szczególnego, jakieś szczególne bogactwo łaski, tak? Było ich udziałem. Także zobaczcie, z jednej strony nikt nie naciskał, nikt nie wywierał presji, tak? Nikt nie wykręcał im rączki, to dzisiaj niektórzy tak by chcieli. Kaznodziejowie, zapłać mi, a jutro poczujesz się lepiej. Tak. Zapłaćcie mi dzisiaj. Mi się zawsze przypomina w tym kontekście teledysk Genesis. Pamiętacie, jak Phil Collins jest telewizyjnym kaznodzieją, nie? Który głosi jakie przesłanie? Jesus loves you, tak? Także Jesus loves me, tak? On wie, że potrzebuje. I co pod koniec teledysku zbiera ile? 18 milionów dolarów, tak? W końcu dopiął swego. Także rzeczywiście, słuchajcie, są techniki. Niektórzy grając na takim płytkim czytaniu tych tekstów, twierdzą, że właśnie trzeba wyzbywać się, tak, aby łaska była na was. Ale tak nie jest, słuchajcie. Apostołowie nie wywierali tego typu presji. Natomiast jaką presję wywierali? Ja już wam mówiłem przy ostatnim kazaniu o tym. Że niby z jednej strony, tak, Paweł niczego nie żąda od kogo? Od Filemona. A z drugiej strony mówi, słuchaj, wiesz, że jesteś mi winien bardzo dużo. Nie? To teraz potraktuj Onezyma, jakbyś miał potraktować mnie. Nie? Taka niby delikatna, mocna sugestia, bym powiedział, nie? Że ja ci niczego nie nakazuję, mówi Paweł, ale... Nie? I to jest trochę to, nie? Że jednak my uczymy, zobaczcie, że miłość jest przynagleniem. Nie? Miłość to nie jest takie coś po prostu, a że to tak sobie po prostu możesz jakoś, nie wiem, przyjąć, nie przyjąć, zlekceważyć, nie zlekceważyć, nie? Miłość, jeśli nas spotyka, to ona jest przynagleniem później do czegoś, do jakiejś postawy, do jakiegoś uczucia, do jakiegoś działania, nie? To jest właśnie to. Także zobaczcie, kiedy Duch Boży tutaj, kiedy miłość Boża, miłość zmartwychwstałego Chrystusa ich dotyka, zaczynają traktować się jak? Zaczynają traktować się jak rodzina, jak brat i siostra, jak członkowie jednej rodziny. Nie? Zobaczcie, Jezus ogłosił wcześniej, na samym początku swojej służby, zupełne przebaczenie win i długów. Nie? Od Jezusa właśnie uczą się, co to znaczy płacić za innych. Co to znaczy płacić... To jest, zobaczcie, tak jak w rodzinie, tak? No nie wiem, słuchajcie, mamy na razie jeszcze młodsze dzieci, które są od nas zależne finansowo, ale nie wiem, ale sobie wyobrażam, że za kilkanaście lat, nie wiem, pojadą na studia, wyjdą gdzieś z domu i co? I nagle dostajecie telefon. Uważajcie, żeby was ktoś nie oszukał. Ale na wnuczka, tak? No mamo, zabrakło mi pieniędzy. Nie? Potrzebuję tutaj, nie wiem, zapłacić za akademik. Potrzebuję, nie? No co robimy? No pewnie będziemy starali się pomóc jak najlepiej, nie? To jest właśnie to, co się tu dzieje. Rodzinne relacje, zwykłe rodzinne relacje, które to czujemy, tak? Że jeśli ktoś z naszej rodziny, ktoś nam bliski jest w potrzebie, no to staramy się pomóc, tak? I właśnie to się działo wśród nich. Zobaczcie, jaki był rezultat ciekawy. I to jest cytat ze Starego Testamentu. Kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Gdzie to jest? Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Zobaczcie, to jest tak naprawdę cytat, zapowiedź Boża z 5 Księgi Mojżeszowej, z powtórzonego prawa 15. Wersety 4-5. Zobaczcie, Bóg obiecuje im coś takiego. Jeśli będziecie mnie słuchać, jeśli będziecie kochali moje przykazania, jeśli nie wzbijecie się w pychę, to jest 8 rozdział wcześniej powtórzonego prawa, jeśli będziecie, pozostaniecie wdzięczni w tej ziemi, jeśli nie wzbijecie się w pychę, co Bóg mówi? Oczywiście nie będzie u ciebie ubogiego, gdyż Pan błogosławić ci będzie w ziemi, którą Pan Bóg twój daje ci w dziedziczne posiadanie. Jeżeli tylko będziesz słuchał głosu Pana Boga swego i starannie spełniał to przykazanie, które ci dziś nadają. Zobaczcie, nie będzie u ciebie ubogiego. Tak? Nie będzie tego, który by cierpiał niedostatek. Dlaczego? Bo bracia, to już było założenie wtedy, bracia będą się nawzajem o siebie troszczyli. Tak, co 7 lat darują sobie długi, tak? I jak później czytamy u proroków, dlaczego poszli do niewoli, no raz, że nie czcili sabatów, a drugi raz właśnie, że nie darowali długów, nie świętowali roku sabatowego. Także kiedy to jest właśnie to nastawienie, nie? Miłość Boża ich dotknęła, doświadczyli Chrystusa i zaczęli wspierać braci. I później o tym samym czytamy w 11 rozdziale Dziejów Apostolskich, że kiedy braciom w innych miejscach świata groził głód, kochający bracia zaczęli zbierać dla nich pieniądze. Zobaczcie, 11:29. Dzieje Apostolskie 11:29. Nie, Agabus przepowiedział, że nastanie głód wielki na całym świecie. Wówczas uczniowie postanowili posłać każdy według możliwości doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei. Co też uczynili i przesławszy ją starszym przez Barnabę i Saula. Zobaczcie, skoro doświadczyli łaski Bożej, wiedzieli, że to, czego mają pod dostatkiem, jest bogactwem, którym mają mądrze zarządzać. Tak, jeśli Bóg nam daje dużo, powinniśmy mądrze zarządzać. Bogaczom tego świata nakazuj, mówi Paweł do Tymoteusza, żeby mądrze obchodzili się ze swoim dobytkiem. Tak? Powinni być jednego serca i duszy. I oznacza, że... Co to znaczy tak naprawdę w tym kontekście w Dziejach Apostolskich 4? Bycie jednego serca, jednej duszy nam się najczęściej to kojarzy z jakąś taką jednomyślnością, zgodą w naszym myśleniu, ale to jest coś więcej tak naprawdę. To tak naprawdę oznacza, słuchajcie, że postrzegasz potrzeby innych i traktujesz jakby swoje problemy, tak? Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, tak? Paweł mówił w liście do Filipian też, tak? Uważajcie, to jest podobne nauczanie tam jest zawarte. Nie tylko troszcie się o swoje rzeczy, Paweł mówi. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, ale i na to, co cudze. Bycie jednego serca, jednej duszy. Tutaj w Dziejach Apostolskich 4 u wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza. Oznacza właśnie to, że postrzegasz potrzeby brata, potrzeby siostry jako własną sprawę, jako własną troskę. Tak? Że nie tylko oni muszą się o to troszczyć, ale ja też się o to troszczę. I właśnie w tym duchu, słuchajcie, mamy dwa przykłady dzisiaj. Przykłady prawdziwej i fałszywej miłości. Tutaj się zaczynają te fajne przykłady. Zobaczcie, właśnie w takim duchu, duchu miłości Bożej, występuje niejaki Józef zwany Barnabą. Barnaba jest jednym później z głównych bohaterów dalej. Zobaczcie, że to on też, kiedy nastał głód w Jerozolimie, to on też został posłany tam z pieniędzmi. Ale zobaczcie, Barnaba, jak tu czytamy, to jest syn pocieszenia, albo tak naprawdę syn zachęty. Co on robi? On jest właśnie tym pozytywnym przykładem człowieka, który sprzedał swoją nieruchomość, nie wiem, właśnie czy na Cyprze, czy miał jeszcze jakąś inną nieruchomość. Był z Cypru, więc możliwe, że tam. I przyniósł pieniądze do apostołów, tak? I oddał na potrzebujących. W dalszej części Dziejów Apostolskich widzimy, że pozostał takim człowiekiem. Że tutaj na początku dzięki temu, co zrobił, niósł zachętę innym i później pozostał człowiekiem, który niósł zachętę innym. Zobaczcie, 11:19 znowu. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami, tak jak Barnaba, i Cyrenejczykami. Gdy ci przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem chwalić przy Panu. Barnaba to jest imię, które oznacza syn zachęty, syn pocieszenia. I on jest właśnie takim człowiekiem, tak, który z poświęceniem, z miłością dla innych idzie i ich wspomaga. Ale teraz mamy też drugi przykład i ten chyba, który nas trochę przeraża. Przykład fałszywej miłości. Ja specjalnie przeczytałem też początek 5 rozdziału Dziejów Apostolskich. Mamy tutaj naprawdę negatywny przykład fałszywej miłości. I praktycznie chciałem to przeczytać tak na jednym oddechu, dlatego że przykład Barnaby i Ananiasza i Safiry powinniśmy czytać na jednym oddechu, bo to jest jakby kontrast. Zobaczcie, Barnaba zyskał sławę przez to, co zrobił. Nie dlatego, że zrobił to dla sławy, ale zyskał sławę przez to, co zrobił. Ananiasz, wszystko, słuchajcie, ja teraz nie mamy czasu dzisiaj, można by słowo po słowo pokazać podobieństwa, ale Ananiasz, słuchajcie, łudził się, że otrzyma podobne uznanie co Barnaba. Ananiasz łudził się, że otrzyma podobne uznanie co Barnaba. Tak? Chciał uchodzić za hojnego, za łaskawego, tylko wiecie, Jezus też mówi, że jak chcesz być hojny, łaskawy, to uważaj, jak to czynisz. 6 rozdział Ewangelii Mateusza mówi, że co? Są tacy faryzeusze, którzy tak lubią dawać ostentacyjnie, żeby inni ich sławili, tak? Żeby inni ich wychwalali. Robią to wszystko na placach, krzycząc przez sobą. No wiecie, ja trochę przerysowuję to, ale o to chodzi, tak? Także słuchajcie, co się dzieje z Ananiaszem i Safirą? W ogóle wiadomo, że dzisiaj wielu komentatorów ma problem. Co się stało? To jest w zasadzie jedyny taki mocny sąd Boży wobec Kościoła w Dziejach Apostolskich, tak? Rzeczywiście później pada tam król, który nie oddał Bogu chwały, ale w Kościele, nie? Przecież często czytamy o tym, że no są jacyś złoczyńcy i tak dalej, ale Bóg od razu jakby nie razi ich śmiercią, tak? Nie poraża ich śmiercią. Co się stało? Słuchajcie, wydaje mi się, że przede wszystkim musiało nastąpić to, że on wobec Boga, wobec Ducha Świętego zobowiązał się, tak? Bo Piotr mówi, że okłamałeś Ducha Świętego. Wobec Ducha Świętego uczynił ślub, zobowiązał się, przyrzekł Bogu, że całą sumę ze sprzedaży, i znowu, to nie chodzi o całą jego majętność, ale był bogaty i sprzedał jeden ze swoich domów, czy jakiś kawałek ziemi, że całą tą sumę przeznaczy właśnie na potrzebujących, tak? Było to jego, mógł z tym robić, co mu się podobało, tak? Mówi tutaj Piotr, czy póki miałeś, to nie było twoje? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Mógł, ale obiecał przed zborem, przed apostołami, przed Duchem Świętym, że da to na potrzebujących, tak? Kiedy to się stało, Kiedy przyrzekł Bogu taką rzecz, słuchajcie, to zgadnijcie co? Jeśli coś poświęcasz Bogu, to co to? To co to znaczy? No, że to jest święte dla Boga, tak? Często nie kojarzymy tego, ale w Starym Testamencie, kiedy był nakaz herem, tak, obłożenia klątwą, to u nas klątwa to co? Oglądamy jakieś tam horrory, jak ktoś cię obłoży klątwą, to jesteś chory i tak dalej. Obłożenie klątwą w języku hebrajskim to znaczy poświęcić przede wszystkim. Poświęcić dla Boga. To jest własność Boża, innymi słowy, tak? Kiedy Ananiasz i Safira przyrzekali, że te pieniądze będą Boże, no to jest świętość Boża, to jest własność Boża, tak? I teraz w 5.2 czytamy, dosłownie tutaj w Grece jest, zawiedzą żony, zachował dla siebie część pieniędzy. Zachował, to jest taki ciekawy czasownik, który występuje bardzo rzadko, no sfidzomaj, dosłownie oznacza skradł część pieniędzy. Nie zachował, ale skradł. Dlaczego mógł tutaj powiedzieć Łukasz, że on skradł te pieniądze? No bo one już należały do Boga. Nie były już jego. On je Bogu przeznaczył, poświęcił. Tak? One były Boże. Czasownik ten ciekawie, słuchajcie, bo tutaj komentatorzy się zastanawiał, do czego w ogóle porównać taki srogi sąd. Kiedy czytamy Septuagintę, greckie tłumaczenie Starego Testamentu, to ten sam czasownik pojawia się w opowiadaniu o Achanie, 7 rozdział Księgi Jozuego. Zwycięstwo pod Jerycho, tak? Wszystko poszło dobrze, ale później jest druga bitwa, bitwa o Aj, którą Izraelici na początku przegrywają. Dlaczego? No bo właśnie, to miasto, wszystkie te rzeczy, które były w tym mieście, były przeznaczone dla Boga, były poświęcone Bogu. Czy ułożone klątwą, tak? Ale to znaczy poświęcone dla Boga. To była Boża własność. I co zrobił Achan? Achan, znowu tam czytamy, zachował część łupu, a tak naprawdę ukradł Bożą własność. Przywłaszczył ją sobie i co? I schował wśród swojej rodziny. Rodzina go wspierała. Skąd to wiemy? No bo kiedy przychodzi sąd Boży, to umiera nie tylko on, ale umiera cała jego rodzina, tak? To tak jak Ananiasz i Safira zmówili się, aby oszukać, okłamać Boga po prostu, tak? Także mamy dwa takie podobne przykłady, jeden w Starym, drugi w Nowym Testamencie, tak? Coś, co jest Bożą własnością, coś, co jest Bożą świętością, zostaje ukradzione. Jak pamiętacie, pewnie Księga Kapłańska, trzecia Księga Mojżeszowa, nieraz mówi o tym, że co jeśli przekroczysz Bożą świętość i zabierzesz coś ze świątyni. Słuchajcie, tam był cały ryt oczyszczający i tak dalej, nie? Tutaj mamy historycznie takie sytuacje, że Bóg przestrzega w ten sposób, żeby nie czynić świętokradztwa, żeby z jednej strony nie przyrzekać Bogu głupio, ale żeby też nie kraść, nie zabierać tego, co należy do Boga, tak? Pamiętacie, że Bóg też przez proroków przestrzega Izraela, że co? Że kradli, tak? Kradli z dziesięcin, to co się było Boże, oni to przywłaszczali sobie. Także Ananiasz, jego żona Safira, to jest tego typu przykład. Pewnie tak się zazwyczaj nie dzieje. Pewnie kiedy my oszukujemy Boga, to nie wiem, nie jesteśmy od razu porażeni prądem, wiecie, czy porażeni śmiercią, czy jakimiś wrzodami, tak? Rzeczywiście wydaje się, że ten sąd jest ostry, tym bardziej, że wielokrotnie czytamy o tym, że Bóg zwleka, żeby się grzesznicy ponawracali, ale właśnie to jest, słuchajcie, w tym kontekście, w kontekście apostolskim, w kontekście tych początków, tego kładzenia fundamentów, to jest przypomnienie Kościołowi, że Chrystusa powinniśmy traktować poważnie. Chrystus to kto? Pamiętacie z C.S. Lewisa? Lew, Aslan, tak? Który jest zarówno dobry, jak i groźny, co nie? Dobry i groźny. I taki jest Bóg, tak? Marek tydzień temu mówił o baniu się Boga, tak? My naprawdę powinniśmy się bać Boga, nie? My sobie to tłumaczymy, że ta bojaźń to szacunek, ale bojaźń Boga to jest bojaźń Boga, to jest lew, tak? To jest lew i nie powinniśmy, no powinniśmy się bać okłamać Go, czy powinniśmy bać się oszukać Go, czy przywłaszczyć coś, co należy do Niego, tak? Także okłamywanie Boga, to co zrobił Ananiasz i Safira, to jest przeciwieństwo bojaźni Bożej, tak? Okłamywanie Ducha Świętego to publiczne pokazywanie, że tak naprawdę nienawidzimy Boga prawdy. Że nienawidzimy Boga prawdy, że nienawidzimy Bożego świata i tego, jak Bóg działa w świecie, nie? Jeśli okłamujemy Ducha Bożego, jeśli uważamy, że jakieś takie kłamstewka na temat Boga i na nasz temat są takie no po prostu dopuszczalne, no to tak naprawdę w jakiś sposób nienawidzimy tego świata, który jest Boży i tego, jak Bóg działa w świecie. Słuchajcie, także to ja myślę, że ten przykład Ananiasza i Safiry to jest takie ostrzeżenie. Tak, to są początki Kościoła. Kościół trwa już 2000 lat i to jest takie żywe ostrzeżenie dla wszystkich chrześcijańskich hipokrytów tak naprawdę. Nie? Dla wszystkich tych, którzy no z jednej strony coś obiecują, z jednej strony coś tu Bogu niby ten, nie? Albo swoimi ustami, nie wiem, klepią z nami te regułki podczas nabożeństwa i tak dalej, a tak naprawdę ani Boga nie szanują, ani Go nie kochają, ani się Go nie boją tak naprawdę. Także zobaczcie, co się tu dzieje. Wielki strach ogarnął wszystkich, wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Bali się Boga. Boga należy się bać, bo Bóg jest zarówno dobry, jak i straszny. I słuchajcie, Boża miłość, już kończąc, polega właśnie na tym, że dał nam siebie, dał nam wszystko. I niby nic nie możemy do tego dodać, tak? Niby nic nie możemy do tego dodać, nie jesteśmy w stanie spłacić mu długu, ale miłość jest właśnie takim wezwaniem, jest takim wezwaniem do działania. Jeśli otrzymujesz miłość, to na zawsze wzywa cię do działania. Niby Filemonie, nie musisz tego robić, ale skoro doświadczyłeś łaski Bożej, jakże mógłbyś postąpić inaczej? Tak mówi apostoł Jan też, nie? Jeśli doświadczyłeś miłości Bożej i mówisz, że Boża miłość w tobie mieszka, to jakże mógłbyś postąpić inaczej, jak tylko wesprzeć swojego brata, gdy jest w potrzebie? Jakże mógłbyś mu nie pomóc? Także słuchajcie, miłość jest czymś wspaniałym, za co powinniśmy być wdzięczni Bogu. Ale miłość nie może zachować nas w tym miejscu, gdzie jesteśmy samolubni po prostu, tak? Miłość to jest miłość, która dotyka nas, wchodzi w nasze serce, wchodzi w całe nasze życie i tak naprawdę sprawia, że jesteśmy przemienieni i powinniśmy tą miłość przekazywać dalej. Powinniśmy po prostu poświęcać siebie, poświęcać nasze dostatki, to co mamy, tak? Jeśli mamy wystarczająco, powinniśmy poświęcać nasze dostatki na rzecz innych, pamiętając, że Chrystus, nasz zmartwychwstały Pan, to pierwszy uczynił. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za dzieje apostolskie, za pierwszy Kościół, za to, w jaki sposób żył w jedności, w miłości, w partnerstwie. Prosimy Cię, byśmy my też tacy byli, byśmy my, mając dużo, potrafili otwierać nasze serca przed braćmi, przed siostrami, nie tylko w naszym kościele, ale też poza naszym kościołem, dla tych, którzy potrzebują. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen.